Witam Was wszystkich w tą niedzielę świąteczną. Myślę, że dla chrześcijan to są jedne z najcudowniejszych świąt, właściwie pamiątki świąt tego, co się wydarzyło wiele, wiele, wiele lat temu na krzyżu. I żebyśmy dzisiaj mogli, w tych sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, żebyśmy mogli jakby czerpać z tego. Chciałbym się z Wami podzielić czymś, co pomoże nam może bardziej zrozumieć, może dla niektórych będzie to jakieś odświeżenie, objawienia, które kiedyś może otrzymałeś, czy otrzymałaś od Pana. Ale wierzę, że to jest taki czas, żebyśmy wspominali coś, tą pamiątkę tego, co się wydarzyło na krzyżu. I żebyśmy mogli też zrozumieć moc przelanej krwi Jezusa Chrystusa i jakby czerpać z tej mocy. Potrzebujemy wrócić do pierwszej Paschy i chciałbym się z Wami tutaj podzielić kilkoma myślami. To jest z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału. Tam jest opisana historia, kiedy naród Izraela był w niewoli egipskiej. Kiedy wołał do Pana, wiemy o tym, że Pan posłał Mojżesza. Wiemy o tych plagach, które tam były. I przed ostatnią plagą Bóg coś zrobił i coś przekazał swojemu ludowi Izraela. I to jest zapisane w 12 rozdziale. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób. Według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać i do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana. A jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. To jest opisane. Bóg przemówił coś, potem Mojżesz. Jeszcze Bóg zanim, tu jest napisane dalej tak. Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. I przestrzegajcie tego święta przaśników. Przez wszystkie pokolenia. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych. I potem Mojżesz wezwał starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przychodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. I potem na koniec jest napisane, a gdy was zapytają kiedyś, kiedy wejdziecie już do ziemi obiecanej i będziecie jakby co roku obchodzić to święto na pamiątkę i będziecie to czynić, tą Paskę, i będą was pytać, wasze dzieci, co to oznacza? Co to robicie? Co to ma znaczyć? Więc gdy was zapytają synowie wasi, co oznacza ten wasz obrzęd? Odpowiedzcie, to jest rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. Chciałbym, żebyśmy tutaj zwrócili na coś uwagę. Po pierwsze, baranek bez skazy. My dzisiaj wiemy, że ten baranek na tą pierwszą ofiarę paschalną, on reprezentował tak naprawdę Jezusa Chrystusa. Ma to być baranek bez skazy. Zabije go całe zgromadzenie zboru. Zabije go całe zgromadzenie. Widzicie, kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię, posłany od Ojca, Zbawiciel, naród Izraela nie rozpoznał go pomimo tego, że miał proroctwa i tak naprawdę zabił go. Kapłani sami powiedzieli, niech jego krew spadnie na nas i na dzieci nasze. Lepiej będzie to, niż Rzymianie mieliby zająć nas. Wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Nadproże. Spróbujcie sobie wyobrazić dom, szałas, jakkolwiek to miało wyglądać. Jest nadproże i są dwa odrzwia. To są takie futryny. My to nazywamy dzisiaj futryny. Jest nadproże i te dwie belki, na których trzymają się skrzydła drzwi. Czy to jedno było, jakkolwiek. I Bóg powiedział, weźmiecie tą krew, weźmiecie wiązkę chyzopu. Wiecie, chyzop to jest taka roślina, która rośnie w tych krajach wschodnich. I ona służyła w takich obrzędach do oczyszczenia. To była lecznicza roślina i ona służyła do oczyszczania, do obrzędu oczyszczania. Pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. I ten baranek miał być całkowicie upieczony na ogniu. Dlaczego na ogniu, a nie gotowany? Coś wam powiem. Kiedy Jezus oddał swoje życie, poszedł do piekła, gdzie jest wieczny ogień. I poszedł tam za ciebie i za mnie. Dlatego, że cały grzech ludzkości Bóg złożył na niego. Więc on musiał wylądować w piekle. Oczywiście Bóg Ojciec wzbudził go z martwych. I on tam poszedł. Boże Słowo nam nie mówi, czego, co Jezus tam doświadczał. Ale coś wam powiem. Na pewno nie było to przyjemne miejsce dla Niego. Dlatego, że to jest miejsce, gdzie człowiek tam ląduje, ma świadomość, że to jest coś na wieki już, nie do zmiany. To jest miejsce beznadziei, wiecznej beznadziei i tego oddzielenia od Boga Ojca, od Jego życia, od społeczności z Nim na zawsze. To jest takie miejsce i tam każda dusza, która tam idzie, ona ma tego świadomość, dlatego że ona się zderza z tym i to miejsce oddziaływuje na tą duszę i ta dusza nie jest w stanie tego zmienić. To jest straszne miejsce. Często ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Niektórzy się nawet wyśmiewają z tego miejsca, dlatego że nie mają świadomości, czym to miejsce jest. Ale gdybyś sobie spróbował uzmysłowić, że jest to miejsce na wieczne potępienie i wieczne oddzielenie od życia Boga, od Jego społeczności, od nieba, od relacji z Bogiem, miejsce męki, nieraz straszliwych, bo to zależy od tego, jak człowiek tutaj żył. To musimy mieć świadomość, że Jezus poszedł w to miejsce, dlatego baranek, on miał być upieczony całkowicie. Jest napisane z głową, z odnóżami, z częściami środkowymi, cały baranek miał być upieczony. To miało być symbolem tego, że Jezus po śmierci pójdzie do piekła za ciebie i za mnie. Wezmą z jego krwi, pomarzą oba odrzwia, nad proże, gdzie go spożywają. Nad proże i oba odrzwia. Widzicie, to było wejście do domu, w którym była rodzina. I Bóg powiedział, weźmiecie, gdy zabijecie tego baranka, spuścicie jego krew do misy i coś wam powiem, ta krew w misie, ona nikogo nie chroniła. To była krew baranka, ale ona jeszcze nie chroniła nikogo z rodziny. Wiecie, dlaczego jeszcze nie chroniła? Bo nie było jeszcze pomazane nad proże i odrzwia. Czyli wejście do domu, w którym była rodzina. Więc Mojżesz przekazał słowo od Boga. Weźcie wiązkę chyzopu, zanurzcie we krwi, która jest w misie i pomaszcie nad proże i oba odrzwia. A dlaczego nie próg? Przecież przechodzimy, prawda? W liście do Hebrajczyków jest napisane, że można podeptać krew nowego przymierza i dla takich już nie ma łaski. To dlatego Bóg powiedział, tylko nad proże i odrzwia, po to, żebyście nie przechodzili przez to i nie deptali po tym. Widzicie, każdy szczegół ma pewne znaczenie. Nie ma szczegółów w Biblii bez znaczenia. To wszystko wskazywało, cały Stary Testament, ono wskazywało na Chrystusa. To był cień. Chrystus był rzeczywistością. Rodzina go zabije. Pomyślcie, w rodzinie są też dzieci. Małe, dorosłe. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, dlaczego tak napisane jest, że ma cała rodzina. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że każdy człowiek zgrzeszył i został pozbawiony Bożej chwały. Więc każdy człowiek, nawet małe dziecko, które rodzi się z naturą buntownika, z naturą grzesznika, ono potrzebuje Zbawiciela. Każde dziecko. Dziecko nie rodzi się grzesznikiem. Ono rodzi się z naturą grzesznika. Widzicie, dzieci nie trzeba uczyć buntu i niezależności. Dlaczego? Bo to w nich już jest. To jest ta grzeszna natura, natura diabelska. To dlatego Jezus powiedział, musicie się na nowo narodzić, żeby wejść do mojego królestwa i zobaczyć je. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Kogo miała ta krew chronić? Wszystkich tych, którzy byli w domu. Spróbujcie teraz sobie wyobrazić taką sytuację. To była cała noc, oni nie spali, bo oni byli przygotowani, że jak wyjdzie rano, to wszyscy idziemy, wychodzimy z Egiptu i idziemy do ziemi obiecanej, którą Bóg nam dał. Obiecał. Więc oni nie spali. Oni mieli to szybko zjeść. Mieli to upiec i szybko zjeść. Jest napisane, biodra wasze niech będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w ręku waszym. Czyli bądźcie gotowi. Przyjdzie ranek, musicie wychodzić. Więc oni byli czujni. I teraz, gdy niszczyciel przechodził, słychać było krzyki, jęki, płacz. Dlaczego? Bo nagle tam ludzie, ci Egipcjanie widzieli, że wszystko to, co pierworodne, umierało. Czy to było dziecko? Jak myślicie, jak się czuli rodzice, kiedy ich pierworodne dziecko umierało na ich oczach i nic z tym nie mogli zrobić? Kogo ta krew miała chronić? Wszystkich tych, którzy byli pod osłoną tej krwi, czyli w domu. Gdyby ktokolwiek. Wiecie, starsi mają więcej mądrości niż dzieci. Tak myślę. Tak przynajmniej powinno być. I teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że jakieś dziecko mówi, a ja pójdę zobaczyć, co tam się dzieje, takie krzyki i tak dalej. Jak myślicie, czy to dziecko zostałoby ochronione? Nie. Czy jakiś starszy powiedział, a nie przesadzajmy, Mojżeszu, nie przesadzaj, co to ma oznaczać? Ja nie bardzo w to wierzę. Jak to krew ma nas chronić? To jakieś takie dziwne, co ty mówisz. Nawet gdybym to zrobił, mówię, takie, zrobię tak wszystko, żeby nikt nie patrzył na mnie krzywo, że ja jestem jakiś inny. Ale pójdę zobaczyć, co tam się dzieje. Czy myślicie, że to by ochroniło przed niszczycielem? Nie. Jaka jest z tego lekcja? Że krew Jezusa, ta krew baranka chroniła tylko tych, którzy uwierzyli słowu Boga, przekazanego przez Mojżesza i stali się wykonawcami tego słowa, czyli byli posłuszni słowu. Kochani, w dzisiejszych czasach my nieraz widzimy, ja się modlę, że krew Jezusa, jestem pod osłoną krwi, wyznaję to, halleluja. Czy to jest złe wyznanie? Bardzo dobre. Ale coś wam powiem. Jeśli taki człowiek żyje niezależnym życiem, chodzi własnymi drogami, to ta krew nie będzie go chronić. To jest dobre wyznanie, które nie ma pokrycia w rzeczywistości. Gdy ujrzy krew na nadprożu, nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów i zadać cios. Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. Widzicie, Bóg uwolnił niszczyciela, pozwolił niszczycielowi zrobić to. Dlaczego? Dlatego, że chciał ochronić swój lud. Chciał ochronić swój lud, który żył tyle lat w niewoli i zaprowadzić go do ziemi obiecanej. I potem jest napisane o tym obrzędzie. Jest taka zachęta dla starszych i dla ludzi. I mówi tak. A gdy wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. Dlaczego Bóg powiedział, że macie to przestrzegać, czyli co roku będziecie to obchodzić? Po to, żebyście nigdy nie zapomnieli tego, co dla was uczyniłem. Widzicie, i z tego można zrobić tradycję religijną. I myślę, że dzisiaj w kulturze zachodniej można by powiedzieć tak, cała Europa obchodzi te święta. No bo to już się przyjęło. Jest pytanie, ilu z tych ludzi jest świadomych, co to są za święta? Co one oznaczają? Dlaczego je obchodzimy? Tu nie chodzi o zastawione stoły. Myślę, że w tym roku jest trochę inaczej i chwała Bogu za to, że jest inaczej. Dlatego, że w latach, które były poprzednio, ja byłem sam tego świadkiem, że bardzo wiele osób, oni nieraz się zapożyczali, żeby było na stole. Natomiast zapomnieli o sednie tego święta. Po co te święta są? Po co jest ta pamiątka? Myślę, że to jest kluczowa rzecz. To dlatego Bóg powiedział im, kiedy was zapytają synowie, co oznacza ten wasz obrzęd? Macie im mówić, co dla was Bóg zrobił. Że jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. To na pamiątkę tego, żebyście nigdy tego nie zapomnieli, dopóki będziecie chodzić po tej ziemi. Halleluja. Usuńcie kwas. Bóg powiedział, że na 7 dni przed macie usunąć wszelki kwas z domu. Wiecie, kwas jest symbolem niezgody w rodzinie, niezgody w małżeństwie, w rodzinie. Bóg powiedział, to musi być usunięte. Dlaczego? Kiedy my czytamy Nowe Przymierze, Bóg wyraźnie powiedział, Jezus wyraźnie powiedział, jeśli wy nie nauczycie się żyć w przebaczeniu, a będziecie chcieli czerpać odpowiedzi na modlitwy, to wybijcie sobie to z głowy, można by było powiedzieć. Ilu wierzących, tak zwanych wierzących dzisiaj, nawet tych, którzy się narodzili z Boga, gdzieś się zagubili, gdzieś pozwolili wrogu dotknąć się ich życia, nie przebaczyli nieraz innym, chcą, żeby inni się zmienili, to wtedy mówią, że ja się zmienię. To nie jest Boży wzorzec i to często dotyka małżeństw, a przez to rodzin, przez to dzieci, które muszą na to patrzeć. Coś wam powiem, w takiej rodzinie ta krew prawdopodobnie nie będzie chronić. Wiecie dlaczego? Bo tam jest kwas. Najpierw ta rodzina potrzebuje się uniżyć przed Panem, przebaczyć sobie, pojednać się, a wtedy Boża łaska, ta moc tej krwi, wierzę, że wtedy naprawdę będzie chronić i wróg nie będzie miał dostępu wtedy. Dlatego, że to jest odkupieńcza krew Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Jezus jest tym barankiem. Halleluja. I ja wierzę, że kiedy On chodził do świątyni, kiedy widział ten ołtarz, na którym spalali ofiary i było to święto, kiedy raz do roku arcykapłan brał tą krew i szedł do miejsca najświętszego, 7 razy kropiąc. Może kiedyś też o tym powiem. Dlaczego 7 razy? Jezus pomyślał sobie tak, kiedyś ja będę tym barankiem. Wiecie skąd on to wiedział? Ze słowa. Bo Duch Święty, kiedy on czytał, przemawiał do niego przez słowo. Więc on wiedział, po co przyszedł. Widzisz, wiara, to wiara i posłuszeństwo, wiara w Słowo Boga i posłuszeństwo Słowu, czyli stawanie się wykonawcą tego, co Bóg powiedział, chroniła. Wiara rodziców. Dzieci były nieświadome prawdopodobnie tego. Więc wiara ojca, wiara matki. Ja wierzę, że ma moc chronić dom, rodzinę. W tym dzieci. Ale coś wam powiem. Posłuszne dzieci. My nieraz z żoną widzimy i chcę wam powiedzieć, że mamy taki smutek w sercu, kiedy patrzymy na to, jak rodzice nie mają mądrości do wychowywania dzieci. Coś wam powiem. Ja nie jestem zabiciem dzieci. Absolutnie nie. I wierzę w to, że do wychowywania dzieci trzeba mieć mądrość z nieba. I rodzice powinni prosić Boga o tą mądrość. Trudno jest wychować nastolatka. Jeśli coś się nie zacznie od pieluch w cudzysłowie, to potem jest tylko trudniej i trudniej. Więc potrzebujemy dużo mądrości, też łaski z nieba do wychowywania następnego pokolenia. Po to, żeby oni mieli świadomość, żeby kiedyś przyszedł taki dzień, kiedy Duch Święty przyjdzie do ich życia i przekona ich, że ja dzisiaj nie mam, ja mam tylko wiedzę o tym wszystkim, ale ja tak naprawdę, ja potrzebuję Zbawiciela i zaczną wołać do Jezusa. Halleluja. Więc ta krew, kogo ona chroni? Ona będzie chronić zawsze tylko tych, którzy wierzą w to, co się stało na krzyżu i którzy przyjmują to jakby osobiście do siebie. Co dzisiaj jest twoim domem? Widzicie, Bóg dzisiaj zmienił mieszkanie. Halleluja. On już nie mieszka w budynkach zbudowanych ludzką ręką. On postanowił zamieszkać w nas, w człowieku i tam uczynił swoją świątynię. Ja wierzę, że nasz dom, czyli jakby to, jak my żyjemy, że nasze serce, ono jest jakby naszym domem, dlatego że z serca pochodzi wszystko. Drzwi serca, one powinny być przykryte nadproże i te drzwi, one powinny być pomazane krwią baranka. Oczywiście to jest wszystko symboliczne. To jest ta krew nowego przymierza, po to, żeby mieć życie Boga. Jest napisane, że nasze serce, czyli nasze życie, jeśli ono nie będzie ukryte w Chrystusie, pod przykryciem Jego odkupieńczej krwi, to w jaki sposób, można powiedzieć to tak, to jak ta krew ma mnie chronić? To tak jak Jezus powiedział, jest napisane, że ja nie mogę zbawić tych, którzy są niezależni i nieposłuszni mi. Jak mogę ich zbawić, kiedy oni nie chcą mnie słuchać? Oczywiście On jest suwerennym Bogiem i może zrobić wszystko. Ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie będą mieli spektakularne spotkanie z Jezusem Chrystusem. To wcale to nie znaczy. My jesteśmy po to, żeby dzielić się świadectwem tego, co Bóg zrobił dla nas poprzez Jezusa Chrystusa, jak zmienił nasze życie. To świadectwo życia pokazuje, czy ty naprawdę żyjesz z Bogiem, czy nie. To świadectwo życia. Samo wyznawanie, że ja jestem pod osłoną krwi Jezusa, robię to, co chcę, chodzę własnymi drogami, coś wam powiem, to nie działa. To tak nie działa. To nie jest prawdą. Dlatego, że wzorzec widzimy przy pierwszej pasce, paska, jak była. Wiara i posłuszeństwo. Kiedy patrzę na te dwa słowa, to chcę wam powiedzieć, że one są ze sobą bardzo mocno związane poprzez całą Biblię. Wiara w Słowo Boga i posłuszeństwo temu Słowu, czyli bycie wykonawcą tego, nawet jeśli to się po ludzku wydaje głupie i nienormalne. Pomarzę drzwi krwią ze zwierzaka. Coś wam powiem, dla racjonalnego umysłu to jest wariatkowo. A jednak w tym symbolu była moc, za którą stał wszechmogący Bóg. My potrzebujemy pozbyć się myślenia ukształtowanego poprzez ducha tego świata. Uczmy też swoje dzieci tego, uczmy domowników. Tam, gdzie jest to możliwe, rozważajmy życie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie naszego Pana. Tam, gdzie jest to możliwe, karmcie się Chrystusem w komunii. Poprzez wiarę pijcie Jego życie, czyli Jego krew, Jego naturę. Rozważajcie tajemnicę nowego przymierza poprzez krew Jezusa. To nowe przymierze jest nierozerwalne, bo pośrednikiem ludzkości został Boży Syn, Jezus Chrystus. To Bóg Ojciec ze swoim synem zawarł przymierze, on był pośrednikiem nowego przymierza. I dzisiaj każdy człowiek chodzący po tej ziemi może wejść w to nowe przymierze, kiedy uwierzy tą cudowną Bożą łaskę, którą Bóg Ojciec uwolnił dla ludzkości. Dzisiaj nie wszyscy chcą tego słuchać. Ja mam tego świadomość. Mój Boże, nie wszyscy będą zbawieni. Ale wszyscy, jak mogą być zbawieni, bo to jest dostępne dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. To dlatego jest tak ważne, żeby poddawać się i oddawać się i poddawać się Duchowi Świętemu. Wiecie dlaczego? Bo tylko dzięki Niemu, po pierwsze, On przyszedł po to, żeby nas uświęcić. Czyli pomóc nam wyjść z tych zahamowań, związań, z tej diabelskiej natury, cielesności i tak dalej, i tak dalej. Ale też przyszedł po to, żeby nam objawiać te cudowne prawdy nowego przymierza, dziedzictwa, dzieła krzyża. Te prawdy, kochani, one są zakryte. Wiecie dla kogo? Dla tych, którym nie zależy. Ale jeśli serce, które ma pragnienie, szuka, kopie, woła, kołacze, Duch Święty przejdzie i poprowadzi tą osobę. Zaprowadzi ją do Słowa, przyniesie jej objawienie. To jest ważne. Wiecie, jest ostatnio bardzo mocno używany ten Psalm 91. Chcę coś pokazać tutaj. 9 wiersz. Może od 8. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Kto to jest bezbożny? To jest człowiek żyjący bez Boga. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją i Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Inne tłumaczenie mówi, że Najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. Myślę, że to jest bardziej takie bardziej klarowne. Najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. To znaczy, że mieszkasz w Najwyższym. Mieszkasz pod Jego osłoną. Kto przebywa w cieniu. Halleluja. Wiecie, każda osoba, kiedy rzuca się na nią słońce, świeci, ona ma jakiś cień. Kto przebywa w cieniu, to musi przebywać w bliskości tej osoby. Dlatego, że Pan jest Twoją ucieczką. W chwilach kryzysu my często szukamy Boga, chcemy do Niego uciec, wołamy o Jego ochronę. On swoim miłosierdziu odpowiada. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kocha nas i On pragnie dla nas dobra. Ale czy my mamy tak żyć, że tylko w chwilach trwogi mamy Go szukać i mamy wołać o Jego miłosierdzie? Nie. My jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w Królestwie, którym On się podzielił z nami. Wiecie, w liście do Rzymian, w 7 rozdziale, 4 wiersz mówi tak. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. My dzisiaj mamy należeć do Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, zasiadającego na tronie, a nie wiszącego na krzyżu. My potrzebujemy najpierw przyjść pod krzyż i uświadomić sobie, pozwolić, żeby Duch Święty przyniósł nam objawienie. Boże, co Ty tam dla mnie zrobiłeś? Co się dokonało dla mnie osobiście na tym krzyżu? Nie dla mojej żony, nie dla mojego męża, nie dla mojego dziecka. Najpierw musisz to sam doświadczyć, co dla mnie się dokonało. Kiedy zrozumiesz w swoim sercu, nieraz patrząc nawet na krucyfiks, dlatego że to przypomina, to jakby przypomina ten obraz, to może pomóc człowiekowi bardziej uświadomić sobie, co się stało na krzyżu. Ale nie możesz przez całe życie przychodzić pod krucyfiks. Dlatego, że Boże Słowo nas naucza, że kiedy rodzisz się na nowo, to należysz już do Jezusa zmartwychwstałego. Stare życie przeminęło. On cię wprowadza do Królestwa. Kiedy myślę o tym, co nieraz do mnie piszą, różni ludzie piszą, bliscy mi, znajomi nieraz, o takich teoriach spiskowych, w cudzysłowie, odnośnie tej sytuacji, która teraz jest. I jedna osoba mnie bardzo poprosiła, żebym się do tego ustosunkował. Więc sobie pomyślałem, to w końcu napiszę. I powiedziałam, że w tym czasie jest wiele teorii spiskowych. Krąży po internecie. Coś wam powiem. Każdy autor tak to przedstawia, że wydaje ci się, że to jest prawdą. I on ma na to zawsze, mówi, mam to dowody, to jest potwierdzone nawet naukowo i tak dalej, i tak dalej. I co z tego masz? Zamieszanie i nic więcej. Więc odpisałam tej osobie, nie zajmuję się tym. I powiedziałem, napisałem dlaczego. Wiecie, dlaczego się tym nie zajmuję? Bo i tak to Boża wola się wypełnia na tej ziemi, a nie diabelska. Tu jest napisane wszystko, co się będzie działo w czasach ostatecznych. Więc nie zajmuję się tym. To czym się zajmuję? Pytam, Panie, co Ty masz dla mnie? Co chcesz ode mnie w tym czasie, w którym jestem? Czego Ty oczekujesz ode mnie? Pójdę i to zrobię. To mnie zawsze jakby interesowało. Więc nie zajmuję się tym. Wiem, że są w tym kraju nawet pastorzy, którzy zajmują się polityką. I im trudno znieść to, co się dzisiaj, że dzisiaj mamy taki rząd, a nie inny. Wiem, że tak jest. Coś wam powiem. Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, nie zajmował się polityką. Czy on nie szanował władzy? Szanował, bo wiedział, że władza jest od Boga Ojca. I wyraźnie to powiedział Piłatowi. Czy Piotr nie szanował władzy? Powiem wam, on sam o tym pisał, żeby szanować władzę. I pisał o władzy, która go ukrzyżowała. I napisał, mamy szanować władzę. Dlaczego? Bo on miał świadomość, że wszelka władza pochodzi od Boga. Niektórym to trudno przyjąć. Wiecie, dlaczego im trudno przyjąć? Bo oni mają własne wyobrażenia i własną sprawiedliwość. Oni nie mają może jeszcze objawienia. I dlatego męczą się teraz z tym. Dlaczego? Boże Słowo mówi, że mamy się modlić o władzę. Żeby mieli mądrość. Dlatego, że ich decyzje będą miały na nas wpływ. Nie zajmujcie się, kochani. My jesteśmy po to. My mamy żyć w królestwie. Żeby czerpać z królestwa i przekazywać królestwo. Poszerzać królestwo Boże. A nie zajmować się polityką. Może ktoś się z tym nie zgodzić, ok? Ja się dzielę z wami tym, co jest w moim sercu i to, co wierzę. Ja chcę być naśladowcą mojego Pana, który za mnie umarł, Jezusa Chrystusa. A on się polityką nie zajmował. On szanował władzę. Nawet tą władzę, która go ukrzyżowała. Więc mamy należeć do Jezusa zmartwychwstałego. Halleluja. Zawsze miejmy tą perspektywę. Ale niech ten czas, rozważajmy ten czas. Co się stało dla mnie na krzyżu? Kiedy ty zrozumiesz, co się stało dla mnie, możesz powiedzieć, to wierzę, że to się stało też dla moich bliskich osób, dla mojej żony, dla mojego dziecka, dla mojego męża, dla mojej siostry, dla mojego brata, bo Jezus Chrystus umierał za wszystkich. Jest napisane, że Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą cały świat. Problem jest w tym, że nie wszyscy chcą to przyjąć. Niektórzy o tym nie wiedzą, niektórzy w to nie wierzą. Niektórzy zostali już tak zaślepieni przez diabła, że im w ogóle jest trudno nawet słuchać o takich rzeczy. Mój Boże, czy mają takie prawo? Mają. To jest smutne, co mówię, ale Bóg nikogo nie zmusi, żeby przyjął prawdę Ewangelii. Nikogo nie zmusi, żeby ktoś pokochał Jezusa. Nikogo nie zmusi, żeby ktoś się stał uczniem Jezusa. Widzisz, to zawsze jest sprawa serca. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś swoim mieszkaniem. Widzisz, kiedy mieszkasz w takim mieszkaniu, jesteś pod osłoną krwi. Coś ci powiem, tam wróg nie ma dostępu. Wiesz, kiedy będzie miał dostęp? Kiedy wyjdziesz. Kiedy wychodzisz? Kiedy czynisz coś po swojemu? I mówisz tak, to jest fajne, to jest dobre. Posłuchaj mnie, kochani. Posłuchajcie mnie, kochani. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną prawdę. Nie wszystko to, co Kościół robił poprzez wiarę, było z woli Boga. I te rzeczy będą się zmieniać teraz. Nie wszystko. Pan szanuje wiarę naszą. Ale nie wszystko to, co ludzie robili, to, co Kościół robił poprzez wiarę dla Pana, nie wszystko było Jego wolą. Jezus tak nie żył. Jezus tak nie funkcjonował. On słuchał Ojca i robił to, co słyszał od Ojca. Czy nie widział potrzeb? Olbrzymie potrzeby były naokoło. Czy nie chciał ich wszystkich zaspokoić? Chciał, bo to zresztą wyszkolił też uczniów. Sam nie był w stanie. Ale widzicie, jest jedna ważna rzecz. On słuchał Ojca. On sam od siebie nic nie robił. To dlatego takie owoce miał. Jeśli można robić coś dla Boga bez Boga, coś wam powiem, można mieć nawet jakieś owoce tego. Jest pytanie, czy to będzie wieczny owoc? Tą całą służbę, którą Kościół ma, kiedyś ogień wypróbuje. Ostaną się te rzeczy wieczne. Co jest celem naszej wiary? Zbawienie duszy człowieka. Musimy mieć tą właściwą perspektywę. Ale cieszmy się sobą. Cieszmy się tymi świętami, dlatego że nasz Pan Jezus Chrystus, On dzisiaj jest Panem Panów i Królem Królów. Halleluja. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. To On dzisiaj sprawuje władzę, całą władzę i na niebiosach, i tutaj na ziemi. I bez Jego przyzwolenia tutaj nic się nie może wydarzyć. Absolutnie nic. On jest też pośrednikiem dla każdego, kto szuka, kto woła. Jest pośrednikiem do Boga Ojca. On jest też cudownym wstawiennikiem. Coś wam powiem, lepszego wstawiennika nigdzie nie znajdziesz, oprócz Jezusa Chrystusa. On jest doskonałym pośrednikiem i wstawiennikiem. Korzystajmy. Jeśli twoja wiara gdzieś w którym miejscu się kończy, coś ci powiem, to masz kogoś. Masz kogoś, kto ma absolutną, całkowitą, boską wiarę, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz przyjść do Niego i powiedzieć: Panie Jezu, dotąd doszedłem, dalej nie potrafię dzisiaj, ale wierzę, że Ty wszystko możesz. I zaczynasz uwielbiać Pana jako Boga Wszechmogącego, jako Boga cudów, halleluja. I wtedy uwalniasz Jego naturę, Jego tą naturę, którą uwielbiasz, uwalniasz ją do swego życia. To jest wiara. Ojcze, my Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją miłość, za to cudowne, doskonałe dzieło odkupienia. Ojcze, dziękujemy Ci, że mamy ten przywilej. Mamy ten przywilej, Ojcze, dzięki Twojej łasce, że mogliśmy doświadczyć tego, że mogliśmy wziąć to dzieło dla siebie, że staliśmy się uczestnikiem tego dzieła odkupienia. Ojcze, każdy z nas jest na tej drodze. Jedni są bliżej Ciebie, inni są jeszcze dalej. Ojcze, proszę Ciebie, żeby Twój Święty Duch przynosił objawienie każdemu tego, co się stało, tego, co Ty uczyniłeś na krzyżu dla nas i nie tylko dla nas, dla każdego człowieka. Ojcze, daj nam to głębokie zrozumienie do naszych serc. Niech ta prawda, Panie, zabłyśnie w naszych sercach, żebyśmy oczami serca zobaczyli tą prawdę, to, co dokonało się, żebyśmy zobaczyli Twoje królestwo, a w tym królestwie, Ojcze, nie musimy się bać. I tak jak jest napisane, że Twój Syn, przeczytam to. Skoro to jest list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14 i 15 wiersz. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział. Czyli Jezus musiał stać się człowiekiem, musiał doświadczać tego wszystkiego, tego, co nieraz my doświadczamy, aby poprzez śmierć, poprzez swoją śmierć, zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie byli w niewoli. Jeśli naprawdę narodziłeś się z Boga i żyjesz w tym życiem ukrytym w Chrystusie, coś ci powiem, nigdy nie będziesz się bał śmierci. Nigdy. Powiem ci dlaczego. Ona została już pokonana. To jest tylko kwestia przejścia. Wtedy zrozumiesz w swoim sercu, że jesteś jakby pielgrzymem na tej ziemi. Po to, żeby odebrać to powołanie i przeznaczenie, które Bóg złożył na twoim życiu i po to, żeby je wypełnić. Na Jego chwałę i na chwałę Jego Syna. I cieszyć się, może jeszcze nie pełnią, bo pełnia będzie po drugiej stronie, ale cieszyć się tym, że Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Zbawicielem i że poprzez Jego krew mam udział w przymierzu nowym z Bogiem Ojcem, że stałem się własnością Boga Ojca właśnie poprzez krew. Halleluja. Błogosławię was na te święta, na ten czas. Bądźcie zdrowi i bądźcie błogosławieni w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.